Dzisiaj jestem trochę dumny z północnej Kalifornii. Ponieważ otrzymałem miłosierdzie od Pana i łaskę Pana, aby tam służyć razem z braćmi w kościołach już od paru lat. Muszę powiedzieć, że dzisiejszy test wypadł całkiem dobrze. Na czwórkę z plusem. O, wybaw mnie od mego ja, od jego nędzy. Odtąd będę na zawsze i zupełnie wypełniony Tobą, Panie. Przechodzimy teraz do szczególnego poselstwa pośrodku tego szkolenia na temat oczyszczenia i obmycia z trądu. Jestem wdzięczny Panu, że przydzielił mi to poselstwo, ponieważ mam głębokie potwierdzenie, echo wewnątrz mnie, że to brzemię i to słowo jest w pełni aktualne. Oczywiście to zawsze jest aktualny temat, kiedy mówimy o grzechu, o buncie i tak dalej wobec Boga. Ale myślę, że w tym wieku, w którym wszyscy żyjemy, taki rodzaj słowa jest szczególnie niezbędny. I chętnie przyjmuję tę sposobność, aby powiedzieć coś do wszystkich drogich świętych w Pańskim odzyskiwaniu. Cóż, brzemię to jest ciężkie, a słowo to jest kluczowe. Więc jeśli Pan tak poprowadzi, to zajmę trochę więcej czasu. To poselstwo może potrwać trochę dłużej niż zwykle. Zobaczymy, jak będzie. Proszę Was też, abyście pilnie słuchali tego słowa. Powiem coś na początku o trądzie. Wielu z nas coś już wie o tej chorobie. Czytaliśmy też o niej w Biblii. Była to choroba zakaźna, przewlekła, zaraźliwa choroba, która jak plaga dręczyła ludzkość przez tysiące lat. To też tajemnicza choroba, na którą nie było lekarstwa. Chyba przez najdłuższy czas, dopiero w ostatnim wieku, w połowie zeszłego wieku, znaleziono jakąś terapię lekami, co pozwalało na wyleczenie tej choroby. Jest to też przerażająca choroba, jest ona straszna. I nie tylko sama choroba, lecz jej skutki. To, co robi człowiekowi. Nie jestem wprawdzie lekarzem, ale trochę się o niej dowiedziałem. Trąd rozpoczyna się, gdy pewien rodzaj bakterii bardzo złej wchodzi w człowieka. Ponadto choroba ta jest bardzo zakaźna. Gdy bakteria zacznie działać, pojawiają się objawy na skórze. Plamy, biały kolor, bąble. Następnie pojawia się powolne zmniejszenie czucia w obwodowym układzie nerwowym. Pozbawia ona czucia. Z tego powodu ludzie, którzy są zakażeni tą chorobą, nie czują, gdy na przykład skaleczą palec. Mogą też włożyć rękę do ognia i nic nie poczują. ostatecznie tracą swoje kończyny. Następuje pewne odłączenie tkanek w ciele. I po tym wszystkim ma miejsce ogromne zniekształcenie. W wielu przypadkach taka deformacja ciała. Gdy spojrzysz na taką osobę, trudno ci w ogóle na nią patrzeć. To bardzo, bardzo przerażający widok. Coś brzydkiego. Dzisiaj zobaczymy, że trąd ten pochodzi z wewnątrz człowieka. Jest chorobą. Która dotyka nas wszystkich, bo w oczach Boga trąd po prostu symbolizuje grzech. Urodziliśmy się grzesznikami od czasów Adama. Odziedziczyliśmy tę chorobę. Dzisiaj cała ludzkość jest trędowata. My wszyscy jesteśmy trędowatymi. Ale jest dobra wiadomość, bracia i siostry. Tutaj widzimy typ, gdzie dzięki pewnej procedurze ustalonej przez Boga chorobę tę można uleczyć. I nie tylko uleczyć czy uzdrowić, lecz nawet możemy być oczyszczeni z niej. Jedną sprawą jest wyzdrowienie, a inną jest bycie oczyszczonym. Można powiedzieć, że te sprawy są podobne i zgadzam się. W niektórych przypadkach to prawie synonimy, ale w istocie leczenie jest z jednej strony, a oczyszczenie z drugiej. Chciałbym wam tego dowieść. Na dziś mamy do przeczytania rozdziały 13 i 14. Sekcja mówiąca o oczyszczeniu trędowatego znajduje się w rozdziale 14, jak zobaczymy. Są tam ofiary, które składa trędowaty. Wykonuje obmycia, podlega ogoleniu. To wszystko są procedury, które prowadzą do oczyszczenia trędowatego, który już wydobrzał, można tak powiedzieć. Jednak przedtem jest rozdział 13 i nie mówi on o żadnym lekarstwie. Biblia nigdy nie mówi o lekarstwie, o jakiejś terapii. Nie. Mówi natomiast o kapłanie, iż trędowatego przyprowadzano do kapłana, gdzie był poddany dokładnemu badaniu, bardzo szczegółowemu. Mam tu przed sobą, może nie wierzycie, 5 stron wykresów, schematów, które sporządziłem dla tych dwóch rozdziałów, 13 i 14, z podziałem na 3 kategorie trądu. Po pierwsze, trąd w ciele. Po drugie, trąd na szatach. Szaty dotyczą naszego postępowania, zachowania, które może być trędowate. I po trzecie, trąd na domie. A dom symbolizuje Kościół. Nasze ciało może być trędowate, nasze szaty mogą być trędowate, a nawet Kościół może być trędowaty. Są tam pewne przepisy, jak oczyścić każdy z tych rodzajów trądu. W rozdziale 13 zadaniem kapłana było zbadanie Powiedziałbym nawet postawienie diagnozy, szczegółowe badanie poprzez obserwację stanu skóry, koloru szat oraz stanu kamieni i tynku w domu itd. Poprzez badanie takich stanów, takich objawów. Słowo więc pokazuje nam najpierw te trzy kategorie, po drugie znaki i symptomy, a następnie ich znaczenie. Przez znaczenie mam na myśli interpretację tych objawów i znaków według wykładu brata Lee. Powiedziałbym, że jeśli ma być postawiona diagnoza, to niech to będzie diagnoza doktora Lee. Ponieważ gdy przeczytacie ten rozdział o kolorze włosów, bąbli, o skórze, początkowo nie wiesz, o czym tam jest mowa. Nie masz pojęcia, co to wszystko znaczy. Skoro nie masz pojęcia, nie znasz prawdziwego stanu. Dzięki niech będą Panu za studium życia Księgi Kapłańskiej, za przemawianie naszego brata. Brat Ed zwrócił moją uwagę na jedną rzecz, który przygotował ten plan. Gdy było przemawianie o Księdze Kapłańskiej i wydano studium życia, był to rok 1988. Niektórzy z Was mogą nie znać znaczenia tego roku. Wtedy właśnie miała miejsce wielka eksplozja, erupcja trądu właśnie tu w Anaheim w sierpniu tamtego roku. Ja tam byłem, na tamtym spotkaniu. Siedziałem w przednim rzędzie. Byłem świadkiem tej ogromnej erupcji. Nie widziałem tego wcześniej przez całe życie. W tym właśnie roku wygłoszono te poselstwa. Zastanawiałem się nad tą sprawą, czy to brat Lee miał na myśli, gdy wypowiadał te poselstwa. Czy do tego się odnosił. Jego dzielenie miało bezpośrednie odniesienie do tej sytuacji. Można to dostrzec w niektórych przypisach. Na przykład w jednym miejscu jest napisane, gdy jest mowa o trądzie domu. Mamy tam osoby, które troszczą się o Kościół, o dom wtedy. One udają się do kapłana i proszą go, by przyszedł i zbadał dom. Brat Lee powiedział, kapłan ten odnosi się do dwóch osób. Po pierwsze, do Pana. Pan jest arcykapłanem. A po drugie, powiedział, do apostoła, który jest zastępczą władzą Pana. Może niektórzy z Was pamiętają, jak w tamtych dniach podejmowano wszelkie próby, aby odciąć Kościół w Anaheim od apostoła, aby nie było szans na wyleczenie. Ja byłem tam, bracia i siostry, pośrodku, wokół tego cyklonu. Mogę Wam zaświadczyć dzisiaj, bez zastrzeżeń, iż bez Pana i bez naszego brata Kościół w Anaheim byłby teraz w zupełnie innej sytuacji. Mówię o tych rzeczach, abyście wiedzieli, że kiedy czytam o tym, to nie są dla mnie tylko typy czy historie, prawa czy przepisy. Te sprawy są bardzo, bardzo prawdziwe, doświadczalne i praktyczne i mają zastosowanie do naszej sytuacji dzisiaj. Myślę, że przejdę teraz do poselstwa. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w Nowym Testamencie jest wiele takich miejsc w Ewangeliach, które mówią o tym, jak Pan przyszedł, by uleczyć trędowatych. W ósmym rozdziale Ewangelii Mateusza, po tym, jak Pan ustanowił prawo Królestwa, jak wiecie, od razu zszedł z góry, żeby rozpocząć swoją posługę. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, zwróćcie uwagę, było oczyszczenie nieczystego trędowatego. Ma to według mnie ogromne znaczenie. Uzdrawiał chorych i wyrzucał demony. Ale pierwszą rzeczą, którą zrobił, było właśnie to. Trąd symbolizuje stan całej ludzkości, którą Zbawca przyszedł zbawić. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy, jak Pan okazał miłosierdzie i zechciał dotknąć trędowatego, który przyszedł do Niego. Poprzez to dotknięcie trędowaty został uleczony. To czułe dotknięcie przez Pana, współczucie, które okazał wobec trędowatego, jest czymś, co warto zapamiętać. Po trzecie, w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza mamy nie tylko jednego, ale 10 trędowatych. Przyszło 10. Pan uzdrowił ich wszystkich lub oczyścił ich wszystkich, a na koniec, jak pamiętacie, tylko jeden wrócił, żeby oddać chwałę Bogu. I Pan zapytał, a gdzie jest pozostałych 9? Wspomniałem o tych paru przypadkach, gdyż jak już powiedziałem, w Księdze Kapłańskiej nie zostało przepisane żadne lekarstwo. Chciałbym właśnie od tego zacząć, zanim przejdziemy do poselstwa. Dotknąć sprawy lekarstwa, ponieważ w Piśmie Świętym widzimy pewne zasady, dzięki którym możemy być uleczeni z trądu. Chciałem wspomnieć o 4 rzeczach. Po pierwsze, w naszym przypadku, gdy zostaliśmy zbawieni, bracia i siostry, zostaliśmy uleczeni, prawda? Amen? Ale powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy czytamy te rozdziały, które stanowią przemawianie do Bożego ludu, że trąd może powrócić. Nie myślcie, że jest to leczenie raz na zawsze. Trąd może wrócić. W tych przypadkach, w tych rozdziałach mamy jasną wskazówkę, że niektórzy, którzy zostali uzdrowieni, przeszli ponowne badanie i trąd powrócił. Taką osobę trzeba poddać kwarantannie, izolacji kolejny raz. Chciałbym wspomnieć o 4 sprawach jako zasadzie uleczenia z tej strasznej choroby, z tej duchowej choroby. Po pierwsze, bracia i siostry, to wiara. Pan powiedział, twoja wiara uzdrowiła cię. Idź i przedstaw się kapłanowi i złóż dar jako świadectwo, że zostałeś oczyszczony, uleczony. Pierwszą rzeczą, jaką mamy zrobić, to uwierzyć. Musimy uwierzyć w Pana. Uwierzyć w Jego sposób zbawienia. Tylko wiara może nas uzdrowić. Wiara w samego Zbawiciela. Bracia i siostry, nikt nie może sam siebie uleczyć z trądu. Tylko Pan może uleczyć. Potrzebujemy uwierzyć w Niego. Panie, jeśli chcesz, ulecz mnie. Twoja wiara oczyściła Cię, czy zbawiła Cię. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, będziemy o tym mówić w planie, to kluczowa sprawa w tym leczeniu, jest to posłuszeństwo. Jak zobaczymy, trąd w rzeczywistości wynika z buntu. Źródłem trądu jest bunt. Na pierwszym miejscu jest bunt, a na drugim grzech. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy zostaliśmy ukonstytuowani grzesznikami. Nieposłuszeństwo jest najpierw. Potem pojawia się grzech. Jest to bardzo ważny punkt. Istotny. Naaman, dowódca wojska Syrii, który był trędowaty, przyszedł do Izraela, by odszukać człowieka Bożego Elizeusza, który powiedział mu, by zanurzył się w rzece Jordan, co wywołało jego furię. Powiedział, mamy dużo lepszą wodę w Syrii, nie muszę przyjeżdżać tak daleko, żeby zanurzyć się w waszej wodzie. Ale niektórzy z jego sług przekonali go, by lepiej posłuchał. To jest człowiek Boży, jeśli chcesz być uleczony, zrób to. On tak zrobił i został uleczony. Główną sprawą jest tu posłuszeństwo. Ponieważ grzech dotyczy buntu, uleczenie musi wynikać z okazania posłuszeństwa. I po trzecie, jak zobaczycie, niezbędną sprawą jest wyznawanie. Wyznawanie. Gdy jest mowa o plamach z powodu tej infekcji, o zagłębieniach na skórze, co pokazuje, że to już wyszło, to wyjście posiada swoje znaczenie. To jest przyznanie się, to coś, co nie jest już ukryte. Gdy już to wyznaliście. Obecnie, bracia i siostry, mam wielkie brzemię o sprawę wyznawania i nawracania się. Nigdy nie możemy z tego wyrosnąć. Aby być wyleczonym z tego grzechu, niezbędne jest głębokie wyznawanie. Dawid w Psalmie 51 mówił, obmyj mnie, oczyść mnie z mojego grzechu. Nie chodziło tylko o upadek moralny, chociaż był. To był bunt u samego źródła. Musiał więc prosić o oczyszczenie, prosić o obmycie. Ale gdy wyznamy nasze grzechy, dopiero wtedy Pan może wybaczyć nam grzechy i oczyścić nas wszelkiej niesprawiedliwości. Im głębszy grzech, im silniejszy, tym więcej potrzeba wyznawania. Teraz czwarta sprawa. Nie jest to coś, co my możemy zrobić, co potrafimy zrobić, ale gdy będziemy wykonywać pierwsze trzy rzeczy, uwierzyć, okazać posłuszeństwo i wyznawać. Oczywiście wyznawanie takie wymaga dużej staranności. Wtedy Pańskie życie, nie my, Pańskie życie, Jego boskie życie, Jego życie zmartwychwstania, Jego leczące życie będzie zdolne żeby działać i zrobić coś od wewnątrz nas, nie z zewnątrz, od wewnątrz nas, aby nas uleczyć, byśmy wyzdrowieli. Mamy to doświadczenie, widzimy to doświadczenie wśród świętych. W taki sposób są leczeni z trądu. Ale pozwólcie, że dam wam wszystkim ostrzeżenie i samemu sobie. Zawsze, gdy pozostawiamy te rzeczy samym sobie, porzucamy drogę wiary, porzucamy drogę posłuszeństwa, uległości, pozostawiamy życie wyznawania. Chciałbym, abyście wiedzieli, ten trąd może powrócić, rozprzestrzenić się, zainfekować i ostatecznie nas pochłonąć. Teraz chciałbym przejść do poselstwa pod tytułem Oczyszczenie z trądu. Punkt pierwszy. Trąd oznacza poważny grzech wypływający z wnętrza człowieka, polegający między innymi na dobrowolnym lub zuchwałym grzeszeniu. Chciałbym, żebyście podkreślili, zaznaczyli to. Dobrowolnym grzeszeniu. To nie grzech przypadkowy, wynikający z niewiedzy. To jest związane z wolą. Robisz to celowo, z pewnym namysłem. To zuchwały grzech, wynikający z pewności siebie. Idziesz i robisz coś, zanim cię poproszą o to, działasz bez polecenia. Zakładasz coś z góry, zgodnie z twoją koncepcją, twoim sposobem, twoim myśleniem, filozofią. Sprzeciwiasz się Bogu. Posłuchajcie. Bracia i siostry, czy w tej chwili odczuwacie bojaźń, kiedy czytam te słowa? Sprzeciwiasz się o sprzeciwianiu się Bogu? Dzisiaj ten świat sprzeciwia się Bogu. To społeczeństwo sprzeciwia się Bogu. Człowiek, stworzony człowiek, waży się na to, by bez lęku sprzeciwiać się Bogu tego wszechświata. To nie do pomyślenia, ale to ciągle ma miejsce. Wiele razy. Możemy też sprzeciwiać się Bogu wewnątrz nas z powodu tego trądu. Czytamy tu sprzeciwianie się Bogu z determinacją, zdecydowanie. Ktoś postanawia, używając swojej woli, że będzie przeciwko Bogu. Bracia i siostry, te słowa sprawiają, że przechodzą mnie ciarki. Mówiłem do młodzieży w południowej Kalifornii. Mają ubrania, na których są napisy. Na jednej z koszulek było napisane nieustraszony, czyli bez bojaźni. Gdy zobaczyłem to, byłem przerażony. Bardzo. Że ktoś może być bez bojaźni. Teraz upadła ludzkość, człowieczeństwo jest upadłe do tego stopnia, że otwarcie sprzeciwia się Bogu. Cóż za trąd? A, jak widać w przykładzie Miriam, Gehaziego i Uzjasza, trąd wynika z buntu przeciwko Bożej władzy przedstawicielskiej, Bożym przepisom i Bożej ekonomii. Mamy to słowo przeciwko. Bunt znaczy przeciwko. Muszę powiedzieć takie słowo. Zawsze mam o to brzemię. Do młodzieży. Wy wszyscy, młodzieży, słuchajcie. Słuchajcie i strzeżcie się tego. Strzeżcie się, żeby nie uczestniczyć w grzechu buntu. W grzechu bycia przeciwko Bogu. Przeciwko Jego władzy. Władzy przedstawicielskiej, zarówno ziemskiej, jak i duchowej. Przeciwko Bożemu prawu, przeciwko Bożej ekonomii. Chciałbym wypowiedzieć takie słowo ostrzeżenia. Nie róbcie tego nigdy. Nigdy w swoim życiu nie podejmuj takiej decyzji. Mamy tu trzy przypadki w tym punkcie. To dowodzi, że trąd związany jest z grzechem buntu. U Miriam, ona mówiła przeciwko władzy przedstawicielskiej Boga, przeciwko Mojżeszowi i bratu, ponieważ poślubił Kuszytkę. Wtedy zapytali, czy Bóg przemawia tylko przez ciebie, Mojżeszu? Czy nie może przemawiać też przez nas? Wydaje się, że jest to rozsądny argument. Jednak Mojżesz był bardzo pokorny i nie powiedział ani słowa. Potem czytamy, nagle pojawił się Jahwe. Napisane jest, że nagle przyszedł. I zapłonął jego gniew przeciw Miriam i Aaronowi. I następnie przemówił do nich. Powiedział, nie boicie się przemawiać przeciwko memu słudze Mojżeszowi? Gdy odszedł Jahwe, Miriam stała się pokryta trądem jak białym śniegiem w jednej chwili. Drugi przypadek dotyczy Gehaziego, sługi Elizeusza. Znacie tę historię, gdy ten człowiek Naaman przywiózł złoto, srebro i podarki do Izraela za oczekiwane uzdrowienie. Jednak Elizeusz nie chciał nic z tych rzeczy. Powiedział, zabierz to sobie, niczego nie chcę. Gdy ten dowódca wyjechał, sługa Elizeusza pomyślał, o, przecież to jest przypuszczenie wielkiej okazji. Więc śpiesznie pobiegł za Naamanem i powiedział, daj mi talent srebra i dwie szaty, ponieważ przyjechało dwóch młodych uczniów prorockich. To było zupełnym kłamstwem, tylko chciał tego dla siebie. Wrócił do Elizeusza, który go spytał, gdzie byłeś? Powiedział, nigdzie. Elizeusz powiedział, moje serce poszło razem z tobą. Widziałeś się z tamtym człowiekiem? Spytał, czy to jest czas, aby teraz przyjmować złoto i te wszystkie rzeczy? Powiedział, trąd tamtego człowieka przylgnie do ciebie i do twego nasienia na zawsze. I wyszedł od niego, a Gehazi został pokryty trądem. Trzeci przypadek to król Uzjasz, który był silny, stał się mocny, a jego serce było wyniesione. Od tego zaczął się bunt. Ku własnemu zniszczeniu więc przekroczył miarę. To grzech arogancji, zadufania. I wszedł do świątyni i zaczął palić kadzidło na ołtarzu całopaleń. To nie jest jego zadanie, jest to służba kapłanów, tylko kapłanów. Ale wszedł tam, powiedział, jestem królem. I kapłani próbowali go powstrzymać, zatrzymać, lecz nie mogli. król rozzłościł się. W wielu przypadkach czytamy, że złość związana jest z trądem. W ręce miał kadzielnicę i nagle pojawił się trąd na jego czole. Spojrzał na niego kapłan, złapał go i wyprowadził. Król Uzjasz był trędowatym aż do śmierci i mieszkał w oddzielnym domu jako trędowaty. B. W sensie biblijnym grzech jest buntem. Trąd zatem oznacza grzech. Mamy tu werset z pierwszego listu Jana 3:4. Każdy, kto praktykuje grzech, praktykuje też bezprawie. A grzech jest bezprawiem. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że grzech jest bezprawiem. To nie jest tylko słabość, upadek, czy jakieś małe wykroczenie. Grzech jest bezprawiem. Grzech znaczy brak prawa. To znów przywodzi na myśl całą sytuację wieku, w którym dziś żyjemy. Bezprawie, to znaczy, że nie ma prawa. Ludzie są bez ograniczeń, bez kontroli, krnąbrni, niepoddani rządom, bez dyscypliny, buntowniczy, anarchistyczni, można powiedzieć. Jest takie chińskie powiedzenie, przepraszam, że go użyję. To chińskie powiedzenie, które znaczy: nie ma ani ludzkiego prawa, ani boskiego prawa. Takie jest znaczenie tego przysłowia. Gdy ktoś jest samowolny, jest w sytuacji bezprawia. Nie ma poważania dla ludzkiego prawa. Nawet przedtem powiedziałbym, nie ma poważania dla naturalnego prawa, prawa stworzenia. I z pewnością nie ma poważania dla Bożego prawa, dla boskiego prawa. Praktykowanie grzechu oznacza życie w grzechu. Co znaczy żyć w grzechu? To znaczy żyć według zasady, posłuchajcie, to z przypisu, nie życia pod panowaniem Boga nad człowiekiem. Chciałbym, abyście wszyscy byli pod głębokim wrażeniem tego, że grzech nie jest tylko sprawą moralnego upadku. Ma on korzenie w buncie i jest bezprawiem. Więc praktykowanie grzechu to praktykowanie bezprawia. Jeśli chcesz zobaczyć dobry obraz tego bezprawia, proponuję, byś przeczytał pierwszy rozdział listu do Rzymian. Zobaczysz tam pełny obraz przedstawiony przez Pawła, obraz bezprawia, które trwa, obraz trądu, który ma miejsce. Czy to miało miejsce tylko w czasach Imperium Rzymskiego? Żyjemy 20 wieków później. Czy myślicie, że dziś mamy lepszą sytuację? To bezprawie. O, to bezprawie, które nas otacza, sprawia, że to społeczeństwo staje się perwersyjne, brudne, moralnie upadłe. Nie muszę mówić więcej. Każdego dnia jesteśmy bombardowani takimi rzeczami z każdej strony. C. Pierwszą sytuacją, w jakiej wydarzył się grzech w Biblii, był bunt szatana przeciwko Bogu. Dziękuję Panu za ten plan, który wyjawia te rzeczy. Grzech zatem jako bunt wynalazł, rozpoczął zbuntowany archanioł Lucyfer. Czytajcie Ezechiela 28 i Izajasza 14 z pomocą przypisów. Poznacie historię pochodzenia szatana, który był archaniołem, lecz pewnego dnia znaleziono w nim niesprawiedliwość i przemoc. Zgrzeszył on. Został wyrzucony z góry Bożej. Jego serce stało się wyniosłe z powodu jego piękna, a mądrość została skażona z powodu jego blasku. Czytam o tym, ponieważ będziemy do tego jeszcze powracać, gdy będzie mowa o oczyszczeniu trędowatego. Był on gwiazdą jasną, która spadła z nieba. To ten, który mówi pięcio lub sześciokrotnie, że coś zrobi. Wstąpię na niebiosa, wywyższę mój tron, zasiądę na górze Narak, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków. Posłuchajcie ostatniego. Zrównam się z Najwyższym. Będę Bogiem. To właśnie jest pochodzenie trądu. D. Na koniec ten grzech, trąd, wszedł w ludzkość przez Adama, a wszedłszy wypływa z wnętrza człowieka w formie licznych różnych grzechów, czyli licznych przejawów buntu. Dzisiaj możemy przeczytać Księdze Kapłańskiej o tym przejawie, o znakach, symptomach trądu, których było wiele. Było wiele przejawów buntu. Dlatego proszę młodzież, aby przeczytali pierwszy rozdział Listu do Rzymian. Przeczytajcie pierwszy rozdział Listu do Rzymian. Niech wywrze na was to wrażenie. Poprzez jedną osobę, nie upadek, ale przez nieposłuszeństwo jednej osoby lub bunt tej osoby, nie usłuchał Słowa Bożego. Z jego powodu cała ludzkość stała się grzeszna. Dzisiaj te zarazki, ta bakteria powoduje grzech w naszym upadłym ciele. E. Trędowaty zatem przedstawia upadłych potomków Adama. Wszyscy oni są trędowatymi. Opuchlizna, wysypka lub biała plama na skórze ciała, oznaki trądu. Zobaczymy tu diagnozę. Przedstawiają to, co człowiek wyraża na zewnątrz. Po pierwsze, ta opuchlizna wyraża na zewnątrz postaci niezdyscyplinowania. Po drugie, tarcia występujące między ludźmi. I w końcu jasne plamy to duma i wywyższanie samego siebie. Bracia i siostry, z pewnością sam muszę przyznać, że te sprawy są we mnie. I mogę to rozpoznać prawie za każdym razem, gdy takie rzeczy wychodzą ze mnie. Pewne nieposłuszeństwo, pewne tarcia, jakaś forma dumy i wywyższania siebie, ale przynajmniej pojawia się pewne odczucie wewnątrz mnie, że jest to coś bardzo, bardzo nieczystego. coś bardzo, bardzo brudnego, coś bardzo, bardzo brzydkiego. Jest takie odczucie. I posiadanie tego odczucia jest właściwe. F. Stan człowieka przedstawiony w Księdze Kapłańskiej 13:24-25 oznacza, że gdy zbawiony wierzący postępuje poprzez ciało, czyli traci panowanie nad sobą, usprawiedliwia siebie i nie chce przebaczać innym, jest to oznaką duchowego trądu. Przed tym szkoleniem współpracownicy spotkali się na jeden dzień. Mieliśmy sposobność. Pan nas poprowadził, byśmy przeczytali to, co brat Lee mówił w ostatnich roku swego życia do współpracowników. Wypowiadał tam ostrzeżenia o tych sprawach. Mówił to do współpracowników. Osprawiedliwianie samego siebie, wywyższanie i tak dalej. Brat Lee mówi tu o traceniu panowania nad sobą. Myślę, że brat Lee raz powiedział, że jeśli osoba usługująca straci panowanie nad sobą tylko raz publicznie, to anuluje jego służbę. To bardzo poważne słowo, które zapamiętałem. Dwa. Oczyszczenie trędowatego w 14 rozdziale Księgi Kapłańskiej przedstawia bogate, kompletne i rozległe zbawienie, jakie Bóg przygotował i zrealizował dla nas w Chrystusie. W tym zbawieniu Chrystus jest wszechzawierającą osobą, która przeszła przez liczne procesy i jest wszystkim, czego potrzebujemy do oczyszczenia nas. Wiecie, jeśli chodzi o poznanie sprawy trądu, czyż nie wychwalamy Pana i nie dziękujemy Mu z całego serca za to zbawienie, które przygotował? Amen. Im więcej zdajemy sobie sprawę z naszego stanu, tym bardziej jesteśmy wdzięczni Panu. Potrzebujemy więc wizji naszej sytuacji. Jest taka pieśń, hymn 280 po angielsku. Trudno było znaleźć pieśń, która pasowała do tego spotkania. Właśnie ten hymn 280 był najbliższy. Mówi o tym, o zimnym sercu, jakże powoli okazuję posłuszeństwo. Dalsze słowa. Napełnij mnie Twoim duchem, abym nigdy nie był zbuntowany. Jest tam mowa o krzyżu, o żywej wodzie. Jest mowa o wielu rzeczach, które zobaczymy w tym typie. Drodzy bracia i siostry, potrzebujemy rzeczywistości tego hymnu. Proponuję, żebyśmy śpiewali sobie ten hymn. I po tym szkoleniu, gdy wrócicie do domu, zaśpiewajcie go. To wspaniały, wysoki hymn brata Watchmana Nee. Bardzo głęboki rodzaj wyznawania i tęsknoty. Teraz przechodzimy do oczyszczenia. Nie jest ono lekarstwem, gdy kapłan ogłasza, że dana osoba jest czysta, należy wykonać wiele kroków, ważnych kroków zarządzonych przez Boga, aby dokonać oczyszczenia. A więc jedną sprawą jest wyleczenie, a inną oczyszczenie po wyleczeniu. Samo uleczenie nie starczy. Potrzebne jest oczyszczenie, aby zapewnić, że uleczenie to lub to zbawienie jest kompletne. A przeczytamy wersety od 4 do 7. Kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki szkarłatne i hizop. Potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlana. Ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami szkarłatnymi i hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną i pokropi tym siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego, ptaka zaś żywego wypuści na pole. The living bird go into the open field. Gdy to czytacie, być może zapytacie, o co tu w ogóle chodzi? Tu są ptaki, jeden żywy, jeden zabity, kawałek drewna cedrowego, nitki karmazynowe, hizop, woda źródlana. Po co to wszystko? O co tu chodzi? Dzięki niech będą Panu za ten wykład, za tą wspaniałą interpretację, która pomaga nam dowiedzieć się, jak możemy być oczyszczeni. Punkt pierwszy. Dwa żywe, czyste ptaki to typy Chrystusa, który jest czysty, nieskalany i pełen życia, mogącego latać nad ziemią. Ptaki oznaczają tutaj, że Chrystus przyszedł z niebios i że do nich należy i że króluje nad ziemią. Czy nie cieszycie się, że przyleciały do was dwa czyste ptaki? Czy nie cieszycie się, że przyszedł z niebios na ziemię? Ten, który przewyższa wszystko, który szybuje. Ten, który jest zupełnie czysty, nieskażony i nieskazitelny. To właśnie nasz Chrystus. I dwa, ptak, którego zabito, oznacza ukrzyżowanego Chrystusa. Umarł On za nas, żeby móc zabrać nasz brud. 1 Piotra 2,24, który sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, abyśmy umarłszy grzechom żyli sprawiedliwości, którego sińcami zostaliście uzdrowieni. Dzięki niech będą Panu, że został ukrzyżowany zamiast nas i usunął wszelki brud grzechu, a nawet uleczył nas w tym procesie. Drugi ptak, którego wypuszczano na otwarte pole, oznacza zmartwychwstałego Chrystusa. Powstał On z martwych dla nas, żeby wyzwolić nas z naszej słabości dzięki mocy, sile i energii swego życia zmartwychwstania, boskiego, wiecznego, niestworzonego życia Bożego. Alleluja! Mamy nie tylko ukrzyżowanego Jezusa, jest też zmartwychwstały Chrystus. Mamy nie tylko zabitego baranka na krzyżu, który przelał krew, ale mamy życiodajnego Ducha, który jest mocą, siłą i energią wewnątrz nas, by uwolnić nas od prawa grzechu i śmierci, nawet od zasady nieposłuszeństwa i buntu. Alleluja! Cóż za Chrystusa mamy? Cóż za Zbawiciela mamy? Cztery. Drewno cedrowe oznacza przezacne i wywyższone człowieczeństwo Jezusa, które uzdalnia Go do bycia naszym Zbawicielem. Hizop, należący do najmniejszych roślin, oznacza to, że Pan Jezus był skłonny stać się uniżonym człowiekiem, stając się na podobieństwo ludzi, żeby móc być blisko nich i stać się ich Zbawicielem. Szkarłat, ciemnoczerwony kolor, wskazuje na przelanie krwi, a także godność królewską. Spójrzcie na to. Oto ptak, oto kawałek drewna cedrowego, oto hizop i nitka karmazynowa, którą prawdopodobnie związowano to wszystko razem. Wszystko to zanurzano w krwi i kropili na uzdrowionego trędowatego, aby go oczyścić. Co to oznacza? Zobaczyliśmy, co symbolizują te rzeczy. Pokazują uniżenie Pana. Pokazują Jego królewskość, przelanie krwi, a nawet Jego pełne czci, człowieczeństwo i tak dalej. To jest nasz Zbawiciel. Spójrzmy na pięć. Powyższe rzeczy oznaczają, że aby oczyścić nas z trądu, Pan musiał uniżyć samego siebie i stać się człowiekiem na wysokim poziomie, ale o niskim statusie społecznym, żeby móc wykonać wolę Boga i przelać swoją krew na krzyżu i nas odkupić. W ten sposób mógł zostać otoczony chwałą w swoim zmartwychwstaniu i stać się przezacnym i wielkim królem. Trudno mi powiedzieć coś więcej. Wszystko jest tutaj, w planie. Te rzeczy właśnie to znaczą. 6. Ten, który został uzdrowiony z trądu, nadal musiał szukać oczyszczenia przed Bogiem. Oznacza to, że człowiek chory na grzech trądu, mimo uzdrowienia dzięki boskiemu życiu wewnątrz siebie, wciąż musi rozprawiać się przed Bogiem ze swoimi brakami i skalaniem, żeby zostać oczyszczony. Szukanie przez nas oczyszczenia jest współpracą z Bożą łaską i miłością. Chciałbym w tym miejscu, bracia i siostry, powiedzieć, że nawet jeśli już doświadczyliśmy Pańskiego uzdrowienia z trądu, to nadal potrzebujemy tego oczyszczenia. Tego oczyszczenia, abyśmy mogli doświadczyć operatywnej skuteczności tych wszystkich rzeczy związanych z Chrystusem, tego, jak oczyszcza nas, Jego boskiego życia, które wykonuje ciągłą pracę leczenia, wybawiania. Doświadczać tego, że jest On zmartwychwstałym, a nawet otoczonym chwałą, nawet wywyższonym na niebiosa, pełnym czci naszym Królem. Te wszystkie rzeczy są związane z oczyszczeniem nas. Możecie tak nie uważać, ale potrzebujemy takiego Chrystusa, aby nas oczyścić z trądu. 7. Gliniane naczynie oznacza człowieczeństwo Jezusa, żywa woda zaś żywego i wiecznego Ducha Bożego. Zabicie ptaka w glinianym naczyniu nad żywą wodą oznacza, że przez śmierć w swoim człowieczeństwie Pan Jezus złożył w Bogu w ofierze samego siebie przez wiecznego i żywego Ducha, który w Nim był. Nie mam już wiele czasu. To są wspaniałe interpretacje. Amen. O ileż bardziej krew Chrystusa, to z Hebrajczyków 9:14, który przez wiecznego Ducha złożył w ofierze samego siebie nieskazitelnego Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, abyśmy służyli Bogu żywemu. 8. Rzeczy opisane w Księdze Kapłańskiej 14:6-7 oznaczają, że Pańskie doskonałe odkupienie nie tylko powoduje obiektywne oczyszczenie człowieka w aspekcie jego pozycji, lecz także osobiście doświadcza on w Duchu Świętym Pańskich cierpień związanych z przelaniem krwi w jego przezacnym, wywyższonym, a mimo to uniżonym człowieczeństwie, jak również jego śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i otoczenia chwałą. Na to wszystko wskazuje znaczenie dwóch ptaków, drewna cedrowego, hizopu i szkarłatnych nici. Są tutaj odnośniki do wszystkich wersetów. Myślę, że powinny nam pomóc zobaczyć, że Pańskie zbawienie, Pańskie oczyszczenie wymagają wszystkich aspektów Pana, procesów, przez które przeszedł, od wcielenia poprzez Jego życie, ukrzyżowanie, Jego zmartwychwstanie, w niebowstąpienie, a nawet otoczenie chwałą. Wszystkie te rzeczy są potrzebne dla naszego oczyszczenia. Jakże wielka jest nasza potrzeba, jak całościowe i kompletne jest to dzieło oczyszczenia. Nie tylko obmywa nas krew Jezusa. Poprzez te wszystkie rzeczy możemy być oczyszczeni. 9. Pokropienie trędowatego, którego oczyszczano krwią zabitego ptaka, oznacza, że krwią przelaną przez Chrystusa pokrapiano nas, grzeszników. Pokropienie to łączy nas z Nim, odkupicielem. Siedmiokrotne pokropienie krwią oznacza kompletność oczyszczenia pańską krwią. Alleluja za krew Jezusa. Jesteśmy oczyszczeni przez krew baranka. Nigdy nie możemy o tym zapominać. Dzięki niech będą Panu za pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. 10. Niebo wstąpienia Chrystusa oznacza żywy ptak szybujący w powietrzu. Wypuszczenie żywego ptaka na otwarte pole oznacza, że żywy Chrystus doprowadza oczyszczonego grzesznika do doświadczania nie tylko Jego śmierci i zmartwychwstania, lecz także niebowstąpienia. Posłuchajcie, to zbawienie wyniesie nas na niebiosa. To zbawienie wprowadza nas na niebiosa. Pan zbawia nas nie tylko, by nas ożywić, by nas wzbudzić, lecz by posadzić nas razem z Nim na niebiosach. To jest pełne zbawienie. To jest pełne oczyszczenie. Chwała Mu. Chwała Mu. Chwała Panu. Dzięki Ci, Panie. B. Zgolenie włosów trędowatemu w celu oczyszczenia go oznacza rozprawianie się z trudnościami związanymi z ja, który jest wrogiem ciała. Brzytwa oznacza krzyż. Nie mamy czasu, by mówić o tych ofiarach, które trędowaty składał. Ofiara za wykroczenia, za grzech, ofiara całopalna, ofiara pokarmu. Nie ma na to czasu. Mamy brzenie o sprawę odstrzyżenia włosów trędowatego, który przechodził oczyszczenie. Brzytwa ta symbolizuje krzyż. 1. Włosy na głowie oznaczają chwałę człowieka. Każdy czymś się chlubi. Jedni chlubią się swoim pochodzeniem, inni wykształceniem albo cnotami, albo gorliwością w miłości do Pana. Prawie każdy znajduje sobie coś, czym się chlubi, otacza siebie chwałą i z czym obnosi się przed innymi. Broda oznacza honor. Dla ludzi honorem jest zajmowana pozycja, rodzinne pochodzenie, jak również duchowość. Zawsze wyniośle myślą, że są ponad innymi. Brwi oznaczają piękno człowieka. Mamy naturalnie dobre i mocne strony, które nie pochodzą z doświadczania Bożego zbawienia, ale z naturalnego narodzenia. Zwróćcie uwagę, nawet w rozdziale 12, przed rozdziałem 13 widzimy chorobę. Zabrudzenie związane z naszymi naturalnymi narodzinami. To pokazuje, że grzech tak naprawdę jest w nas i pochodzi z wewnątrz. 4. Włosy na całym ciele oznaczają naturalną siłę człowieka. Pełno jest w nas naturalnej siły, naturalnych metod i opinii. Myślimy też, że możemy zrobić to i tamto dla Pana i że wszystko potrafimy wykonać. Gdy ze wszystkimi aspektami ja rozprawi się brzytwa krzyża i gdy nie będziemy mieli niczego i będziemy nikim, będziemy czyści. Widzicie, pozwolę sobie na twierdzenie, że oczyszczenie to jest czymś, co trwa ciągle. Nie możemy powiedzieć, że już jestem w pełni oczyszczony. Może jesteś uleczony w dużym stopniu, ale nadal potrzebujemy pozostawać pod oczyszczaniem przez Pana cały czas. Potrzebujemy działania krzyża, tej brzytwy, by nas goliła. 6, powinniśmy całkowicie porzucić ja w wyniku czynienia wszystkiego przez krzyż i za pośrednictwem Ducha, żeby udzielać sobie nawzajem Chrystusa ze względu na Jego ciało. O, niech Twój krzyż pogłębi swoją pracę we mnie i we mnie płonie, powiększy miarę Ciebie i przemieni mnie w popiół. O, niech Twój Duch napełni mnie każdego dnia więcej. Niech Twoja żywa woda płynie we mnie i przeze mnie. To upadłe ciało będziemy nosić aż do powrotu Pana. Z tego powodu ten trąd lub jego potencjał lub skłonność do nawrotu zawsze jest. Potrzebujemy Pana i potrzebujemy Jego oczyszczenia. C. Ogolenie przez trędowatego całego ciała, wypranie ubrania i wykąpanie się po raz drugi po oczekiwaniu i czuwaniu przez 7 dni oznacza, że grzesznik, który ma zostać oczyszczony, musi ponieść odpowiedzialność za rozprawianie się z każdą częścią swego naturalnego życia i codziennego postępowania. Pokazuje to, że jeśli poważnie, w sposób stanowczy, dogłębny i bezwzględny rozprawiamy się z naszym grzechem i grzesznym ja, będziemy czyści. Jeszcze dwa punkty. Po pierwsze, przy takim rozprawianiu się musimy zawsze być poważni, zdecydowani, skrupulatni, zupełnie oddani. Nie tolerujcie tego, nie bądźcie lekkimi, nie bądźcie powierzchownymi. Nie, nie. Potrzeba bardzo szczegółowego i absolutnego rozprawienia się z tym. Po drugie, jest mowa o 7 dniach. To kompletny okres czasu. To z pewnością oznacza nasze całe życie. Przechodzimy do punktu trzeciego. To ważna sprawa domu. W Księdze Kapłańskiej 14:33-57 dom przedstawia w formie typu kościół jako nasz prawdziwy dom, a trąd w domu grzechy i niegodziwości w kościele. Tak, kościół może być trędowaty. Kapłan oznacza Pana bądź Jego władzę przedstawicielską, a dokładne obejrzenie domu nie służy potępieniu, ale jest łaską w celu uzdrowienia. Wiecie, niezależnie od tego, czy trąd dotyczy jednej osoby, czy domu, zbiorowego domu, daną osobę trzeba przyprowadzić do kapłana lub kapłan jest proszony, aby przyszedł. Bracia i siostry, jest miejsce i rola dla kapłana Boga, dla usługujących Boga. Oczywiście to Pan, ale też władza przedstawicielska Pana. Przyjście tych osób nie służy potępieniu, lecz przychodzą oni z łaską w celu uzdrowienia. A usunięcie po 7 dniach, mamy tu wiele spraw, ale z uwagi na czas przejdźmy do tych ważnych punktów. Usunięcie po 7 dniach zakażonych kamieni oznacza, że jeżeli po obserwacji przez jakiś pełny okres problem w kościele nadal się szerzy, wówczas wierzącego lub wierzących zamieszanych w tę sytuację należy usunąć ze społeczności Kościoła i uznać ich za nieczystych, tak jakby byli obcy. Ma to posłużyć zatrzymaniu choroby i jej zlikwidowaniu. Wiecie, są takie sytuacje, nawet w pańskim odzyskiwaniu, gdy stan Kościoła staje się nienormalny. Jednego razu modliliśmy się, jeden z braci przypomniał nam o konkretnej sytuacji, która miała miejsce w pewnym kraju. Był miejscowy kościół, lecz ostatecznie trąd był tak intensywny, tak nieuleczalny, iż drogą społeczności trzeba było ogłosić, że kościół ten już nie istnieje. To oznacza, że Nie jest to już Kościół w oczach Boga. Jego świadectwo zakończyło się. Jak zobaczymy, takie rzeczy zdarzają się. Kluczową sprawą tutaj, bracia i siostry, jest to, że trąd jest zakaźną chorobą, którą można się zarazić. Dziś może się nawet zarazić się bakterią trądu, gdy ktoś kicha drogą kropelkową przez powietrze. Nie martwcie się, nie mówię tego, żeby was zaniepokoić. Chcę powiedzieć, że z tego powodu bardzo ważne jest oczyszczenie domu, usunięcie zainfekowanych osób lub kamieni i obserwowanie tej sytuacji przez kompletny okres czasu, aż problem ten będzie naprawdę uleczony. Inaczej może być konieczność usunięcia pewnych osób ze społeczności Kościoła. W tym kraju zaledwie parę lat temu musieliśmy rozprawić się z taką sytuacją, z konkretnym kamieniem w tym domu. Nie wiem, jakiego koloru był, ale bardzo niedobrego. W efekcie musieliśmy usunąć ten konkretny kamień. Tutaj w Księdze Kapłańskiej czytamy: wyjmij kamienie, na których jest infekcja. Wyrzuć je za miasto, na nieczyste miejsce, gdzie jest ich miejsce. 16 rozdział Listu do Rzymian mówi nam, abyśmy odwracali się od tych, którzy czynią podziały i dają powody do potknięcia świętym. To bardzo mocne słowo. Tytusa 3:10. Jest mowa o człowieku, który czyni rozłamy, którego po pierwszym i drugim napomnieniu odrzucaj. B. Umieszczenie innych kamieni w miejsce usuniętych symbolizuje zapełnienie luki innymi wierzącymi. Ponowne otynkowanie domu oznacza odnowienie Kościoła nowymi doświadczeniami łaskawych dzieł Pana. Potrzebne jest to do tego, by życie Kościoła mogło rozpocząć się na nowo. Nie wiem, czy interpretuję to właściwie, ale zgodnie z moim doświadczeniem w tych latach buntu i następstwa tego w kościele w Anaheim trochę przypominają sprawę przedstawioną tutaj. Trzeba było zupełnie oskrobać zainfekowane kamienie i ponownie położyć tynk na całym domu oraz włożyć nowe kamienie, by zapełnić luki i położyć nowy tynk, aby odnowić Kościół. To wszystko odnosi się do nowych doświadczeń, Pańskich łaskawych dzieł, które są potrzebne, aby mieć nowy początek w życiu Kościoła. W tej konkretnej historii i sytuacji nie jest to kwestia założenia opaski uciskowej, polania leczniczym płynem, czy wykonania miejscowego zabiegu. Chodzi tu o usunięcie kamieni. Kwarantanna, izolacja, odłożenie na bok kamieni, wymiana na nowe materiały, żeby zapełnić te luki, by wprowadzić nową łaskę Pana. To wszystko powoduje nowy początek w życiu Kościoła. Chwała Panu za Kościół w Anaheim. Chociaż wyjechałem z kościoła w Anaheim od paru lat, mnie tu nie ma, w moim sercu dziś nadal jestem częścią kościoła w Anaheim. Dziękuję Panu za to, co czyni. Gdy czytam te wersety w Księdze Kapłańskiej, pojawia się we mnie taki rezonans. Te sprawy stają się dla mnie jasne i uzyskuję głębokie docenienie tej sprawy, oczyszczenia zainfekowanego domu. Zburzenie domu po nawrocie trądu oznacza, że jeżeli sytuacja w kościele osiągnęła stan, w którym nie da się jej już uleczyć, uzdrowić, wówczas taki kościół powinien przestać istnieć. Pamiętamy, jak usunięto świecznik ze swego miejsca w Efezie. Zewnętrzna skorupa kościoła pozostaje, ale wewnętrznego świadectwa już nie ma. Nie ma go już. Drodzy bracia i siostry, aby Pan uczynił wszystkie kościoły w jego odzyskiwaniu czystymi, pełnymi czystych ludzi, żebyśmy mieli udział, radowali się Bogiem, prowadzili radosne życie. D. Jeżeli po odnowieniu Kościoła nowymi doświadczeniami łaskawych dzieł Pana nie szerzy się już grzech, to Kościół jest czysty i problem zniknął. Cały Kościół musi się oczyścić wiecznie, skuteczną krwią Chrystusa i Jego wiecznym i żywym duchem, żeby był w pełni czysty i stanowił wzajemne mieszkanie Boga i człowieka. Amen. Skończyłem przemawianie. Jak się miewa wasz duch? Czy jest przygnębiony? Uciśniony? Możecie powiedzieć: w moim duchu mam tak wielkie brzemię. Amen. Mój duch jest oświecony. Potrzebujemy tych słów, prawda? Chciałbym teraz zaproponować, żebyśmy zaśpiewali jeszcze raz hymn 280. Po tym słowie myślę, że śpiewanie go będzie niosło wiele więcej uczucia, a wtedy będziemy mogli pójść dalej. Dobrze? Po angielsku 280.